Umiłowani w naszym Panu Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo, droga nasza chrześcijańska młodzieży, która tak licznie wzbogaca naszą społeczność, drodzy nasi przyjaciele, witam Was wszystkich słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, pokój Wam. Cieszę się bardzo, że Pan pobłogosławił nam, że mogliśmy z małżonką i szwagrem być dzisiaj na tej konwencji. Wiele razy wybieraliśmy się tutaj na tę konwencję, ale nie zawsze nam się udawało. Dzisiaj mamy tą możliwość, co nas bardzo cieszy i wzrusza, tym bardziej, że widzimy Wasze uśmiechnięte twarze, promieniujące bratnią miłością, społecznością do innych ludzi, do współbraci. Zanim przystąpię do rozważań już o tematyce Słowa Bożego, chciałem bratersu przesłać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Jak zauważyliście już na pewno, jest nas tutaj dosyć spora grupa braci ze zboru z Krakowa i wszyscy Was, dla Was przywozimy chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Także takie osobiste pozdrowienia chciałem bratersu przesłać od naszych dwóch synów, Dariusza i Adama z żonami, a także od Marzenki, która w tej chwili jest na kursie i nie mogła być z nami na tej konwencji. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, brat w zasadzie wspomniał, przewodniczący, że dobrze by było, gdybyśmy zapomnieli o naszych codziennych troskach, o naszych problemach życiowych, o naszych trudnościach, jakie przechodzimy codziennie, żebyśmy o tym zapomnieli. Może to jest trudno, ale spróbujmy, może się uda. Na te kilka godzin, może na całe te dwa dni, ażeby wyłącznie kierować naszą uwagę, nasz umysł na to, co Pan Bóg przez swoje słowo chce do nas powiedzieć. A myślę, że stanie się to dla nas wielkim błogosławieństwem. Brat przewodniczący wspomniał także, że drugi wykład będzie wykładem do chrztu. A mnie przypadł ten przywilej, ażeby usłużyć jako pierwszy. Stąd teraz to widzicie, że jak duża odpowiedzialność spoczęła na mnie, bowiem mówi się, że od pierwszego wykładu zależy cała atmosfera konwencji. A myślę, że każdy z nas chciałby być tym dobrym sługą, ażeby we właściwy sposób przekazywać to, co jest najlepsze i to, co pochodzi tylko i wyłącznie z tej świętej księgi. Mając na uwadze to, że są tutaj osoby, które mają takie pragnienie, ażeby swoje życie poświęcić Bogu na służbę, chciałem troszeczkę już pod tym kątem przygotować nie tylko nastrój wyłącznie tych osób, ale chciałbym, ażebyśmy wszyscy zastanowili się nad tym, komu służymy i co komu przyrzekliśmy. Temat naszych rozważań nazwiemy wyznanie. Myślę, że każdy z nas prowadził już różne rozmowy na tematy biblijne z wieloma osobami, czy to w młodszym wieku, czy starszym, czy w szkole, czy w pracy, bardzo często w podróży. I gdy z kimkolwiek zamienimy kilka zdań na tematy religijne, i zaczniemy mówić mu, w jaki sposób kształtuje się nasz światopogląd, to spotykamy się z takim pytaniem. A jakie jest Twoje wyznanie? Bracie, siostro, jakie jest Twoje wyznanie? Jak my wtedy odpowiadamy? Jaką najczęściej dajemy odpowiedź, gdy ktoś zapyta nas, jakie jest Twoje wyznanie? myślę, że odpowiedzi usłyszelibyśmy bardzo różne. Może najczęściej mówilibyśmy, że jesteśmy badaczami Pisma Świętego. Czy takie braterstwo jest nasze wyznanie? Jakie jest Twoje wyznanie? Nasz temat będziemy rozwijali wokół słów apostoła świętego Jana z pierwszego listu, z rozdziału 4, wersetu 15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Są to słowa apostoła świętego Jana, apostoła naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napisał, że kto wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On mieszka w Bogu. Czy zastanawialiśmy się, braterstwo, i dalej zastanawiamy się nad tym, jakie jest nasze wyznanie. Słowa świętego Jana wyraźnie i bardzo mocno podkreślają, że tylko wtedy, jeżeli ktoś wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w Nim mieszka Bóg. Czy mamy takie wyznanie? Bo wyznanie to jest nasze credo. To są nasze najważniejsze instrukcje, wytyczne. To jest podstawa naszego światopoglądu. Nasze wyznanie. Kto tedy wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Apostoł święty Jan wskazał na nasze credo. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I ten sam apostoł święty Jan będzie w wielu miejscach i wielokrotnie udowadniał i podkreślał, dlaczego tak ważne jest to wyznanie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czytamy jego słowa w 5 rozdziale tego samego listu od 5 do 10 wersetu. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Zauważmy braterstwo. Jak apostoł święty Jan cały czas podkreśla z tą samą mocą, że tylko ten może zwyciężyć świat, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. I święty Jan Apostoł mówi dalej. Albowiem czek jest świadków? Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczyni go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Święty Jan Apostoł będzie dalej nauczał, że jest to bardzo ważne w życiu człowieka, a żeby uwierzyć, przekonać się o tym i żeby wyznać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To jest ważne. To jest bardzo ważne, bowiem Bóg zaświadczył o swoim Synu. Zaświadczył przez trzech świadków. I bardzo często, gdy rozpatrujemy jakąś sprawę między ludźmi, to żeby ta sprawa stała się wiarygodna, powołujemy dwóch albo trzech świadków, bo tak też było zapisane w zakonie Mojżeszowym. I Bóg zaświadczył. Zaświadczył trzema świadkami, że ten, którego posłał Jezus Chrystus, jest Jego prawdziwym Synem. I to świadectwo było przekazane przez Ducha, przez wodę i przez krew. Gdy czytamy Ewangelię świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 32 do 34, mamy zapis, który mówi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakoby gołębica, i spoczął na nim. A ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Apostoł święty Jan zapisał swoje Ewangelii. Zapisał świadectwo Jana Chrzciciela, któremu Pan dał to możliwość, ażeby ochrzcić naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I on ujrzał Ducha wstępującego na naszego Pana w postaci gołębicy i on szedł i wydał to świadectwo. On był pierwszym tym świadkiem, który świadczył o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On wskazał na naszego Pana, że jest tym posłanym od Boga, że jest Synem Bożym. Świadectwo miało być także dane przez wodę. Czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 3, werset 13 do 17. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał Mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie? A Jezus odpowiadając rzekł do Niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drugie bardzo ważne i mocne wydarzenie, świadczące o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym posłanym przez swojego Ojca. Chrzest z wody. Nasz Pan musiał się ochrzcić. Czy musiał? Czy był człowiekiem grzesznym? A przecież Jan Chrzciciel chrzcił tych, którzy przyjmowali chrzest na odpuszczenie grzechu. A żeby z powrotem zwrócić się do zakonu Mojżeszowego. A żeby przez ten zakon Bogu służyć. On przyszedł do Jana Jan zobaczył tego, który jest odłączony od grzechu, który jest czysty, niepokalany. Dlatego mówi, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Pan Jezus zwrócił się do niego tymi słowy. Zaniechaj, niech wypełni się sprawiedliwość. O jakiej sprawiedliwości mówił nasz Pan Jezus Chrystus? Jaka wtedy miała wypełnić się sprawiedliwość? Że nasz Pan Jezus Chrystus przyjął chrzest. Przyjął chrzest od Jana. Jakim chrztem był ochrzczony nasz Pan Jezus Chrystus? Zaniechaj, niech wypełni się sprawiedliwość. Zanim dokładnie zwrócimy uwagę na te słowa, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus, nawiążemy do bardzo znanej historii braterstwu w Dziejach Apostolskich, która też bardzo często jest przypominana w momencie wykładów do chrztu, gdzie w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8 mamy zapisane, kiedy jechał na wozie eunuch i do niego dołączył Filip. Filip, który wytłumaczył pisma eunuchowi. I czytamy może od 32 wersetu. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, a o jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Gdy Duch Święty kazał Filipowi udać się na tą drogę, którą podróżował eunuch, ażeby mu wyjaśnić 53 rozdział proroctwa Izajasza, który mówił o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to ten sam Duch wskazywał na naszego Pana jako na baranka, jako na ofiarę, jako tego, który był niewinny, odłączony od grzeszników. I jak prorok Izajasz w tym cytowanym 53 rozdziale swojego proroctwa będzie dalej pisał, że On nasze grzechy wziął na siebie. Odczytajmy końcówkę tego rozdziału, werset 12. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. On jako niewinny wziął grzech Adama na siebie. Wziął wszystkie nasze grzechy na siebie i jako grzesznik musiał być zanurzony w wodzie. A żeby powstać do nowego życia, powstać jako nowe stworzenie. O tym też będzie świadczył apostoł święty Piotr, kiedy w pierwszym swoim liście, w rozdziale 2, a 24 wersecie napisał. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Zaniechaj, ażeby wypełniła się sprawiedliwość. Bo nas Pan Jezus Chrystus, jako posłany od Boga, jako Syn Boży, przyszedł na ziemię, ażeby odkupić Adama, który został skazany na śmierć. I musiał na siebie wziąć jego grzechy. Dobrowolnie wziął swoje grzechy. I Pan Bóg dał świadectwo o swoim Synu. Przez Ducha, przez wodę, a także przez krew. Zwróćmy uwagę na słowa Ewangelii Świętego Marka w rozdziale 15. A werset 37 do 39. Zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się podczas śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przybył jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Świadectwo trzecie przez złożenie ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofiary aż na krzyżu, przez krew. Ale zobaczcie, braterstwo, kto wydaje to świadectwo. Czy wydali go apostołowie? Czy wydawali go jego uczniowie? Czy ci, którzy cały czas chodzili z nim i słuchali jego nauki? To świadectwo wydaje setnik. Dowódca żołnierzy rzymskich, który był przy tym znamiennym wydarzeniu. Przy tym tragicznym wydarzeniu, które rozgrywało się w Jerozolimie. I to on zaświadczył, że prawdziwie ten był Synem Bożym. Czy jest to, proszę braterstwa, przypadkowe świadectwo? Jak będziemy czytać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą napisali apostołowie, to świadectwo powtarza się 3 razy w 3 Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, rozdział 27, werset 54 i w Ewangelii Łukasza, rozdział 23, werset 47. Zaprawdę ten był Synem Bożym. Kim był setnik, który wydał takie świadectwo? Który wyznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? A czytaliśmy na wstępie słowa apostoła świętego Jana, że kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, to w nim mieszka Bóg, a on w Bogu. Czy takim był setnik? Czy setnik, dowódca wojsk rzymskich, był takim człowiekiem, w którym mieszka Bóg, a on w Bogu? Przeanalizujmy, moje braterstwo, 3 postacie. trzy biblijne postacie, postacie z Nowego Testamentu. W każdej z tych postaci występuje setnik. A braterstwo, zastanowicie się, czy jest tu mowa o jednej osobie, czy jest tu mowa o kilku osobach. Pierwszy fragment odczytamy z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 7, od 1 do 10 wersetu. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Pan Jezus, gdy został od Jana ochrzczony, udał się zaraz do Galilei, udał się na północ państwa izraelskiego, ażeby tam nauczać. Ażeby się wypełniło proroctwo Izajasza, że ten lud, który był nazywany ludem pogańskim, który był w mroku i w ciemności, ażeby jego dotknęła wielka światłość. Dlatego Pan Jezus udał się do Galilei, która była nazywana Galileją Pogan. Galileja Pogan dlatego, ponieważ od czasu niewoli asyryjskiej Żydzi nie zamieszkiwali tego okręgu. Zamieszkiwali go przede wszystkim narody pogańskie, które były tam przemieszczone przez króla asyryjskiego. Żydzi byli tam w mniejszości, tylko pojedyncze rodziny. I Pan Jezus udał się tam, ażeby nauczać, ażeby zwiastować Królestwo Niebieskie. I w wersecie drugim czytamy. A sługa pewnego setnika, przez niego ceniony, zachorował i był bliski śmierci. Chciałbym, ażebyśmy, braterstwo, czytając tę historię, o tym setniku zwrócili uwagę, jakie cechy charakteru są tu pokazane w opisie tej historii. A sługa pewnego setnika bardzo przez niego ceniony. Mamy do czynienia z takim setnikiem, który szanował, cenił swojego sługę. Czy często, braterstwo, się tak zdarza, zwłaszcza wtedy, kiedy sługa bezwzględnie musi wykonywać polecenia swojego pana, swojego zwierzchnika, że jest przez niego szanowany? Braterstwo, sami mogą sobie na to odpowiedzieć. Ale jeżeli któryś pan szanuje swojego sługę, to jest to szlachetny charakter. Jest to charakter, który na pewno podoba się Panu Bogu. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i był bliski śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, jest mowa już o celniku, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Przyjrzyjmy się, braterstwo, bliżej tej historii. Setnik wojsk rzymskich zwraca się do starszych izraelskich. On nie idzie sam do naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale zwraca się do starszych izraelskich i mówi: idźcie i stawcie się za mną i za moim sługą, bo on zachorował. Ja chcę, ażeby był uzdrowiony. Pragnąłbym tego, ażeby był uzdrowiony. Godzien jest, abyś mu to uczynił. Zauważmy, braterstwo. Starsi izraelscy, przedstawiciele narodu izraelskiego, wstawili się za setnikiem, za dowódcą wojsk rzymskich, mówiąc: godzien jest, ażebyś poszedł i uzdrowił jego sługę. setnik był w wielkim poważaniu u przedstawicieli narodu izraelskiego. Dlaczego tak się stało? Mamy opisane dalej. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Setnik wojsk rzymskich miłował naród izraelski. Miłował ten naród, który był wybrany przez Boga. Jak wiele mamy takich zapewnień i obietnic. Kto będzie przychylny temu narodowi, ten będzie otrzymywał błogosławieństwo od Pana. A kto będzie prześladował ten naród, będzie otrzymywał od Boga karanie. A celnik był przychylny narodowi izraelskiemu. Czy tylko był przychylny? On wybudował ze swoich własnych środków synagogę izraelską. Czyli był przychylny nie tylko narodowi izraelskiemu, był przychylny Bogu narodu izraelskiego. I na pewno wiele słyszał o Bogu narodu izraelskiego, o Jego obietnicach i znał prawo mojżeszowe. Wybudował synagogę w Kafarnaum. Jezus poszedł z nimi, a gdy już byli niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Dowódca 100 żołnierzy. Dowódca jednej kompanii. On mówi do przedstawiciela narodu żydowskiego: ja nie jestem godzien, ażeby bezpośrednio zwracać się z prośbą, abyś uzdrowił mojego syna do ciebie, Panie, ale ty powiedz tylko słowo. Popatrzmy, braterstwo, jak wielka pokora cechowała tego człowieka. Tego, który dowodził innymi, który wydawał rozkazy, który wydawał polecenia i spełniali je. On mówi: ja nie jestem godzien. Ja nie jestem godzien, Panie, żebyś ty nawet wstępował do mojego domu pod mój dach. Wystarczy, ażebyś powiedział tylko jedno słowo. Jedno słowo. A będzie uzdrowiony mój sługa. I celnik przekonuje: bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. Ale mam także pod sobą żołnierzy. I ja też wydaję polecenia. Nie wszędzie jestem osobiście. Wydaję polecenia i te polecenia są wykonane. A gdy Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jakie świadectwo daje nasz Pan Jezus Chrystus o tym człowieku, żołnierzu rzymskim, przedstawicielu państwa, które zniewala naród izraelski? Tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowy. Jest to jedna bardzo piękna opowieść o celniku, który nie był z Izraela, który nie był z tych owiec, do których został posłany nasz Pan Jezus Chrystus, a jednak posiadał bardzo wielką wiarę. Czy był to ten celnik, przepraszam, ten setnik, który stał pod krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa i wyznał, że ten naprawdę był Synem Bożym? Czy to ten sam człowiek? Setnik mieszkał w Cezarei. Cezarea to miejscowość wysunięta na północny zachód od Jerozolimy około 100 kilometrów. Tam był główny garnizon wojsk rzymskich stacjonujących na terenie Palestyny. Jerozolima była dosyć dużym miastem. I gdy w Jerozolimie odbywały się jakieś znaczące święta, wielkie wydarzenia, gdzie przewidywano, że zgromadzi się lud z całej Judei, a nie tylko i z innych okręgów, z Samarii, a może i z Galilei, to na tą okoliczność przedstawiciele państwa rzymskiego wysyłali wojsko, ażeby zapewnić ład i porządek w Jerozolimie. I tak też wydarzyło się wtedy, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Z tego garnizonu, z Cezarei, około 100 kilometrów od Jerozolimy, wojska rzymskie maszerują, ażeby w czasie Paschy zapewnić porządek w Jerozolimie, ażeby nie dopuścić do rozruchu, do przelewu krwi. Także prawdopodobnie, nie mamy nigdzie powiedziane dosłownie, ale prawdopodobnie jest to ten sam dowódca wojsk rzymskich, który także wcześniej, 3,5 roku wcześniej był w Kafarnaum. Bo w Kafarnaum także stacjonowały wojska rzymskie, a Kafarnaum znów jest około 90 kilometrów od Cezarei na północ. Takie odległości wojska pokonywały, ażeby zapewniać bezpieczeństwo w tym rejonie. Zwróćmy uwagę, proszę braterstwa, na innego celnika, na innego setnika. Dzieje apostolskie, rozdział 10, odczytamy sobie od 1 do 4 wersetu. A pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze moje. Cezarei stacjonował setnik, dowódca kohorty italskiej, który był człowiekiem pobożnym, bogobojnym, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Czy, proszę braterstwa, jest to ten sam setnik? Z opisów możemy wyczytać, że te opisy wskazują, że jest to ten sam człowiek. Człowiek pobożny. Człowiek bogobojny. Z całym swoim domem. Dający hojne jałmużny. jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Czyż wiara tego setnika z Kafarnaum nie została wzmocniona i utwierdzona, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus rzekł tylko słowo i Jego sługa był uzdrowiony? A było to zaraz po chrzcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy udał się, jak wspominaliśmy, do Kafarnaum, by tam rozpocząć swoją misję głoszenia Ewangelii o Królestwie. Od tego czasu rozwijała się i utwierdzała się wiara setnika, bowiem nasz Pan Jezus wspomniał, że nie znalazłem w Izraelu takiej wiary, jaką ma ten człowiek, przedstawiciel państwa rzymskiego. A tutaj mamy opis, co wydarzyło się 7 lat później. Wcześniej czytaliśmy, że był setnik pod krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa i wydał o nim świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Celnik posiadał bardzo wielką wiarę. Jestem przekonany, że chodzi tu cały czas o Korneliusza. O tego człowieka, którego jako pierwszego Pan Bóg przyjął z narodów pogańskich do społeczności z wieku Ewangelii. Do możliwości stania się uczestnikiem powołania niebieskiego. Jego wiara cały czas się rozwijała. Ale nie było takiej możliwości, ażeby mógł stać się uczniem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego naśladowcą. Ponieważ, jak wspominaliśmy, nasz Pan Jezus Chrystus w pierwszych słowach swoje posłannictwo kierował do narodu izraelskiego. Dopiero później, kiedy dana była ta możliwość, ażeby i narody pogańskie mogły przyjść do chrześcijaństwa, mogli przyjść do naszego Pana Jezusa Chrystusa, to celnik jako pierwszy dostąpił tego zaszczytu Korneliusz. I czytamy w wersecie 22, 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Kiedy przyszli do Korneliusza, a oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od Anioła Świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Piotr w tym czasie otrzymuje takie widzenie, o czym braterstwo mogą się dowiedzieć, czytając cały ten 10 rozdział Dziejów Apostolskich, i on udaje się do Cezarei, ażeby tam dokonać chrztu Korneliusza i całego jego domu, dokonać chrztu całej rodziny. Werset 25 tego samego rozdziału mówi: a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Zauważcie cały czas postawę tego celnika. Kiedy chciał, ażeby uzdrowić jego sługę, to powiedział: Panie, ja jestem niegodny, ażeby wyjść nawet Tobie na spotkanie. Ja jestem niegodny, ażebyś Ty wszedł do mojego domu. Tutaj, gdy idzie Piotr do domu Korneliusza, to Korneliusz wychodzi mu na spotkanie i pada przed nim na kolana. Jest to ten sam dowódca wojsk rzymskich. Pada przed Piotrem na kolana. Ale przy okazji chciałbym wspomnieć na tą małą dygresję na słowa Piotra apostoła, który mówi. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Jaką piękną lekcję także dał apostoł święty Piotr. Nie miał w społeczności chrześcijańskiej żadnej hierarchii. Nie ma większych i mniejszych, bo wszyscy są tymi samymi braćmi, współbraćmi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli są jakieś funkcje, jakieś czynności, to jest to tylko większa praca, większy wysiłek, ale nie są to stanowiska, nie jest to władza, nie są to zaszczyty. I taką też rolę swoją widział apostoł święty Piotr, chociaż był jednym z 12 apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale on mówi do krewnego się, wstań, ty nie upadaj przede mną. Ty przede mną nie będziesz klękał, bo ja jestem tak samo człowiekiem. Jest to piękna lekcja dla chrześcijan, aby tylko wszyscy chrześcijanie z niej wyciągnęli lekcję. Także mogliśmy braterstwo prześledzić trzy postacie z Nowego Testamentu. Postacie setników, które w moim przekonaniu wskazują, że jest to mowa o jednym i tym samym człowieku, który był człowiekiem bogobojnym i pobożnym, który modlił się do Pana Boga, a przede wszystkim był człowiekiem bardzo wierzącym. Jego wiara była tak wielka, że Pan Jezus o nim wspomniał, a zapisane to zostało na świadectwo, że nie znalazłem tak wielkiej wiary w całym narodzie izraelskim. Ale to nie była tylko taka wiara, wiara wypowiadana przez słowa, wiara nic nieznacząca, nie pociągająca za sobą żadnych innych konsekwencji, bo przecież dzisiaj możemy spotkać bardzo wiele takich ludzi, którzy przyznają się, że są ludźmi wierzącymi. Ale co z tego wynika? Setnik Korneliusz był człowiekiem bardzo wierzącym. Był człowiekiem wielkiej wiary, ale wraz z tą wiarą szła modlitwa. Modlił się do Pana Boga, chwalił Pana Boga niebios, prosił o błogosławieństwo, o Jego kierownictwo w swoim życiu. Ale mam jeszcze wspomniane coś więcej. Był człowiekiem, który dawał jałmużny ludowi swemu. Był człowiekiem, który wybudował synagogę dla narodu izraelskiego. Był człowiekiem, który był wielkiej wiary i gorliwości, bardzo pobożny i ustawiczny w modlitwach, ale był także człowiekiem, który dawał z siebie wszystko. Wykorzystywał wszystkie swoje możliwości, ażeby Panu Bogu służyć, ażeby służyć innym, a przede wszystkim ażeby służyć tym, którzy są ludem Bożym. A przy tym towarzyszyło mu to publiczne wyznanie. Ten naprawdę był Synem Bożym. Czy na nim nie wypełniły się słowa apostoła świętego Jana, że kto wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w nim mieszka Bóg, a On w nim. To, że wtedy nie było jeszcze takiej możliwości, kiedy setnik był człowiekiem wierzącym, jego wiara się w nim rozwijała i chciał Panu Bogu służyć, to Pan Bóg pobłogosławił, że stał się pierwszym, który dostąpił tego zaszczytu i tego błogosławieństwa, stać się uczestnikiem powołania niebieskiego z narodów pogańskich. A żeby stać się uczestnikiem powołania niebieskiego, każdemu musi towarzyszyć to wyznanie, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dlaczego jest to tak ważne? Jest to ważne dlatego, bo wypełniła się sprawiedliwość. Nasz Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Umarł po to, cierpiał po to, ażebyśmy teraz sinością Jego ran byli uleczeni, byli uzdrowieni. Dlatego wiara w Jezusa Chrystusa, wiara i wyznanie, modlitwy i jałmużny prowadzą do tego, ażeby Pan pobłogosławił i dał taką możliwość, ażeby stawać się uczestnikiem powołania niebieskiego. Takie wyznanie, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, możemy zauważyć, miało miejsce, gdy nasz Pan Jezus Chrystus jeszcze był tutaj na ziemi. Czy jest takie wyznanie, że Tyś jest prawdziwym Synem Bożym? To wyznanie uczynił apostoł święty Piotr. O tym przeczytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Od 13 do 18 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Myślę, proszę braterstwa, że dzisiaj także wiele takich pytań od wiele ludzi możemy usłyszeć. I na różny sposób ludzie odpowiadają, gdy im sprawimy takie pytanie: a za kogo Ty uważasz Syna Człowieczego, naszego Pana Jezusa Chrystusa? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasa. Wtedy też różne mniemanie uczniowie Jego mieli o naszym Panu. Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Chciałbym jeszcze chwileczkę nad tym wersetem się zatrzymać. Gdy apostoł święty Piotr wyznał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, to Pan Jezus do niego powiedział: błogosławiony jesteś. Jesteś błogosławiony. Spotkało cię w życiu wielkie błogosławieństwo. Ale do tego coś dodam. Bo nie ciało i krew objawiło ci to, ale Duch. Przypomnijmy zatem znowu ten werset apostoła świętego Jana z pierwszego listu z rozdziału 4, werset 15. Ktokolwiek wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ten mieszka w Bogu, a On w nim. I apostoł święty Jan w wielu miejscach będzie to podkreślał, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jak tylko przez Ducha Bożego. Bo Duch miał świadczyć. Duch miał świadczyć o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Miała świadczyć woda i miała świadczyć krew. Pan Jezus odpowiada Piotrowi. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I na tym wersecie między innymi zbudowano wielką teorię, że na Piotrze jest zbudowany cały Kościół Chrystusowy. Dzisiaj, w zasadzie w XXI wieku, gdzie mamy możliwość dostępu do wielu źródeł, do przekładów oryginalnych, możemy otworzyć przekład grecki, interlinearny, czy konkordancję Stronga i porównać te dwa wyrazy. Petra to znaczy skała, a Petros to znaczy Piotr. Taka nieduża różnica. Taka maleńka, subtelna różnica. A zobaczcie, do jakiego błędu braterstwo może doprowadzić i do wypaczenia słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chciał powiedzieć, że nie na Piotrze, nie na Petros, ale na Petra, na tym wyznaniu, że tyś jest prawdziwym Synem Bożym, na naszym Panu Jezusie Chrystusie będzie zbudowany cały Kościół. I to chciał przekazać nasz Pan Jezus Chrystus. Bo Kościół Chrystusowy jest zbudowany na tym węgielnym kamieniu, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, a także na fundamencie apostołów i proroków, o czym będą świadczyć słowa apostoła świętego Pawła z listu do Efezjan z rozdziału 2 od 20 do 22 wersetu. Zbudowani na fundamencie apostołu i proroku, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kościół Chrystusowy nie buduje się na czym innym, jak tylko na Chrystusie. Na tym fundamencie, na tym kamieniu, na tej opoce. Buduje się także na naukach apostołów i proroków, które zostaje nam pozostawione, zapisane i przekazane, abyśmy przez nie pociechę pism mieli. Także budujmy na tym wyznaniu, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym. Budujmy to nawet w tym wyznaniu, które nie objawia ciało i krew, ale objawia duch, bo nikt nie mając Ducha Bożego nie może powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To wyznanie niech będzie także potwierdzone nie tylko przez ducha, ale także i przez wodę. Przez wodę, czyli przez chrzest. Wyznanie wobec wielu świadków. To wyznanie musi być także potwierdzone przez trzeciego świadka, przez krew. Krew to jest nasze poświęcenie. To jest nasze ofiarnicze życie. To jest nasze życie złożone w ofierze. Ale czytałem.